Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiam w ten dzisiejszy uroczysty dzień wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas rozmów niedokończonych, którego tematem przewodnim będzie Maryja, Najświętsza Maryja Panna. Temat brzmi Maryja Królowa z tego czy nie z tego świata. Takie pytania sobie stawiamy, a na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi wraz z naszym gościem, którym jest ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Księże doktorze, serdecznie witamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam ojcze, witam radiosłuchaczy, telewidzów.
A spotykamy się w szczególnym dniu, w którym takie dwa wymiary warto wskazać. Ten wymiar państwowy, bo to 231. rocznica, prawda, 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. To ten wymiar państwowy. I ten wymiar duchowy. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz takie słowa powiedział: Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram, prawda? Tymi słowy nadał ten tytuł, ale to nie po raz pierwszy, ponieważ patrząc na historię, to ta nazwa, nazywanie Maryi Królową Polski, no sięga wcześniej. I historia tego tytułu jest również przeciekawa. Czy moglibyśmy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie właśnie od przytoczenia tego, w jaki sposób doszło do tego, że dziś Maryja jest Królową Polski?
Początków pewnie historycznych trzeba szukać w Bożym zamyśle. Prahistoria jest taka. Znak niewiasty, znaczy tej, która ma zmiażdżyć głowę starodawnego węża, jako niewiasta, której przez jej pełnię łaski, przez jej niepokalaność Bóg powierza władzę nad złem, nad grzechem, tej, która ma zrodzić dla nas Zbawiciela. Myślę, że taka jest pierwsza karta historii Królewskości Maryi. Ale bardziej z czasów naszych, początek XVII wieku, we Włoszech włoski zakonnik Mancinelli otrzymuje objawienie od Maryi w roku 1608. Bardzo ciekawa sprawa. Maryja zadaje mu pytanie, jako że on szuka tytułów, którymi mógłby cześć Maryi oddać. Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Słowo królowa jest zrozumiałe dla Włocha. Ale słowo Polska, jakiś kraj, gdzieś daleko. Kiedy udaje się na pielgrzymkę do Polski po 2 latach, to objawienie wraca. Maryja znowu ukazuje się temu zakonnikowi, prosząc o pewien znak dla właśnie tego narodu, aby Maryję jako swoją królowę przyjął, aby w takim znaku, czy w takim tytule zaczął Maryję czcić, poznawać. I pewnie łatwo później od tego epizodu, z początku XVII wieku, przejść do tego, co wydarzyło się we Lwowskiej katedrze, kiedy właśnie wspomniany król Jan Kazimierz wypowiada słowo bardzo brzemienne. One są za ciężkie, jak na XVII wiek. Rok 1656. A dziś który mamy rok? Czy te słowa się spełniły po tylu latach? To są słowa otwarte. Tak naprawdę król wypowiedział pewne życzenie, które później prymas Polski, a wcześniej jeszcze inni, pod jego nieobecność, czy po 10 latach, w roku 1966 już sam błogosławiony dzisiaj Stefan kardynał Wyszyński oddaje w niewolę miłości naród polski, naszej królowej. Dlaczego w niewolę? Myślę, że dla znawców duchowości maryjnej, dla znawców świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta, czy świętego Jana Pawła II, ojca Maksymiliana Kolbe, to słowo niewola nie nawiązuje do kajdan, raczej do słowa wolność. Co ja robię ze swoją wolnością? Oddaję ją królowej. Oddaję tej, która tak naprawdę jest jedyną wolną ze wszystkich ludzi, bo poczętą bez grzechu pierworodnego. Myślę, że naród polski zapisuje dzisiaj również kolejne karty w tej historii swojego oddania się i przyjęcia Maryi jako swojej królowej. To dzisiaj trwa, to jest historia, która dzisiaj zostaje bardzo mocno powtórzona, aktualna i tak naprawdę pewnie pokolenia, które po nas przyjdą, jeszcze będą miały wiele w tym względzie do zrobienia, bo to jest wielka łaska mieć taką królową.
Czyli śluby Jana Kazimierza, sprawa otwarta, sprawa nieustannie do zrealizowania przez kolejne pokolenia Polaków. A spoglądając na to, jak określamy Najświętszą Maryję Pannę teraz, miesiąc maj, litania aloretańska i tych wezwań jest jakże wiele, dochodzą coraz to nowe wezwania. To też obrazuje, jakie jest wielkie bogactwo orędownictwa, wspomożenia właśnie w Najświętszej Maryi Pannie. A jednym z najstarszych tytułów jest ten mówiący o tym, że jest królową nieba i ziemi. Jest to tytuł, który nawiązuje do Apokalipsy świętego Jana i do tych słów: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Właśnie, a dlaczego nazywamy w ogóle Maryję królową? Nie tyle nawet królową Polski, co w ogóle, prawda? Gdzie szukać źródeł, podstaw właśnie takiego określania Najświętszej Maryi Panny?
Jeżeli sięgniemy do litanii loretańskiej, znajdziemy tam wiele ciekawych wezwań Maryi. I pewnie też chciałbym tutaj wspomnieć o innym wezwaniu, które budzi ciekawość. Matko Stworzyciela. Maryja jest Matką Stworzyciela. Wszystko zostało stworzone w Słowie. W Słowie, które ona w zamyśle odwiecznym Boga miała w swoim łonie począć i porodzić, nadając temu Słowu naturę ludzką, rodząc Syna Bożego jako człowieka. Ale przecież to jest głowa stworzenia, Chrystus. W Nim wszystko zostało stworzone, byty widzialne, niewidzialne, jak święty Paweł w swoim hymnie do Kolosan, czy również do Efezjan wspomina, to Chrystus jest zasadą stworzenia wszystkiego. Ale Chrystus jako słowo Ojca, które przez Maryję zostaje wcielone. Dlatego nazywamy ją Matką Stworzyciela. Jeżeli wszystko należy do Stwórcy. Karol Wojtyła ciągle przypominał, bądźmy sprawiedliwi. Oddajmy Bogu to, co się Jemu należy. Bądźmy sprawiedliwi wobec Stwórcy. Nasze czasy pokazują, że Stwórca jest bardzo miłosierny wobec nas. A my ciągle nie jesteśmy sprawiedliwi wobec Stwórcy. Nie oddajemy Jemu tego, co się należy Mu z racji tego, że nas stworzył. Jego Matka zawsze jest obok Niego. Gdy słowo wypowiedziane przez Ojca w mocy Ducha powoływało wszystko do istnienia, Maryi przecież jeszcze jako stworzenia nie było. Ona była w zanadrzu serca Ojca, jako ta, o której w liturgii mówimy, że jest arcydziełem Boga. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, nim ziemia powstała. Od samego początku byłam przy nim, inspirując go, karmiąc go swoją miłością, którą kiedyś ode mnie otrzyma. I myślę, że to usprawiedliwia sam moment stworzenia człowieka przez Boga, całego świata przez Boga. Chrystus jako głowa stworzenia jest Synem Maryi. I choć dopiero to się dokonuje przez fakt wcielenia, to patrząc na Boże zamysły, Maryja, zawsze przewidziana jako Matka tego, który jest Stwórcą, ma prawo być określana Królową Nieba i Ziemi. Ale pewnie bibliści tutaj tak pięknie nam przypominają, że kiedy mówimy o rzeczach widzialnych, niewidzialnych, o niebie i o ziemi, nazywając przy tym Boga Stwórcą tych rzeczywistości, to trzeba tak najprościej powiedzieć, że Bóg po prostu stwarza wszystko, niebo i ziemię, czyli wszystko. Gdyby naukowcy odkryli, że istnieje coś pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, zadawali pytanie, czy Bóg to też stworzył, to my już mamy odpowiedź. Stwarzając niebo i ziemię, Bóg stwarza wszystko. Stwarza aniołów, stwarza człowieka, nadając wolną wolę, nadając pewien plan odwieczny, który dużymi krokami coraz bardziej się realizuje. Dlatego Maryja jako królowa jest też matką odkupiciela. Nie ma królowania bez walki. Pewnie każdy, przynajmniej chłopak w dzieciństwie, lubił czytać baśnie, słuchać o legendach, w której wygrywali dzielni rycerze. Ci rycerze później stawali się często królami albo w imieniu swojego króla walcząc zostawali postawieni na jakimś ważnym miejscu w królestwie, które powstało właśnie mocą jakiejś walki. I my mamy tę świadomość, że Bóg stworzył świat, więc to już wystarcza, by był panem tego świata. Ale królestwo Chrystusa, królestwo Maryi, która jest najwierniejszą służebnicą Boga, ale też wsłuchaną w swojego Syna, najbardziej Mu posłuszną służebnicą planu Bożego zbawienia, jest z pewnością również tą, która ma nam pomóc na nowo przywrócić Bogu miejsce w naszym życiu jako naszemu królowi, temu, który ma prawo kierować naszą wolą, temu, który ma prawo oddziaływać na nas nie mocą jakichś dekretów, ale mocą swojej miłości. Stąd też pytanie, które postawiliśmy sobie na początku. Czy Maryja jest królową z tego, czy nie z tego świata?
Czyli można podsumować, że jeśli Maryję nazywamy królową, to jedynie ze względu na jej Syna. To ta godność Matki Bożej tak bardzo ją wynosi. To jej Syn czyni ją królową i aniołów, i świętych, i naszą królową. I znamienne jest to również, w jakich okolicznościach się to dokonuje. Bo spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię, którą odczytujemy w naszych świątyniach i daj Boże, byśmy również i sami po nią sięgali. To szczególna Ewangelia. Królowanie kojarzy nam się z pewnego rodzaju wywyższeniem. I tu jest swoiste wywyższenie, ale wywyższenie na krzyżu Jezusa Chrystusa, a pod krzyżem Najświętsza Maria Panna. To też chyba wiele mówi o tym królowaniu Najświętszej Marii Panny.
Tak, Ojcze, i bardzo ciekawe jest, gdzie, bo tron mamy, ale jeszcze berło. Brakuje berła. Tym berłem jest miecz boleści, który przeszywa jej serce. Maryja jest uczestniczką dzieła odkupienia. Dawniej w teologii nie bano mówić się, że Maryja jest współodkupicielką. To była teologia bardziej przemodlona, bardziej pokorna niż dzisiaj. Dzisiaj teologia współczesna boi się nazywać Maryję współodkupicielką, mając na uwadze ostrożność, aby Maryja czegoś nie zabrała Chrystusowi. Nie wchodząc w ten temat, sięgniemy do historii tego tytułu. Zobaczymy, że Maryja jako ta, którą nazywano dawniej współodkupicielką, która przecież jest uczestniczką najbardziej wierną dzieła zbawienia, przyjmuje królowanie Chrystusa jako pierwsza ze wszystkich ludzi. Ona jest nową Ewą. Ale to królowanie Chrystusa wiąże się z wielką ceną. Miecz boleści przeszyje twoje serce. Żeby chrystusowe królestwo, królestwo twojego Syna mogło być zainaugurowane. Żeby tron, jakim jest krzyż, został postawiony nad całym globem ziemskim, nad całym stworzeniem. Musisz przyjąć jako Jego Matka miecz boleści. To jest to berło. Maryja przyjmuje słowo, zdradza je dla nas, ale to słowo poniekąd jest dla niej jak miecz obosieczny, który rozdziera jej serce. To jest królowa bolesna. To jest królowa z twarzą, patrząc na obraz, na ikonę Matki Bożej na Jasnej Górze. Przecież to jest królowa z przeoraną twarzą. Nie tylko od płaczu, ale od wrogiego miecza, który pokazuje nam, tak jak włócznia otworzyła serce Jezusa, tak miecz tego, który najechał na Jasną Górę, Szweda, otwiera oblicze Matki. To znaczy, w tym obliczu jest pewna tajemnica dla nas do odkrycia.
A spoglądając jeszcze na tę scenę z krzyża, bo myślę, że ona jest dość kluczowa w zrozumieniu również tego królowania zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Najświętszej Marii Panny. Księże doktorze, otaczający nas świat, przepełniony, no zwłaszcza teraz widzimy to, bo tak bardzo nas to dotyka, w wielu miejscach przemocą, wojny, konflikty, no dramaty ludzkie, które się dokonują. I jak w tym wszystkim odkrywać to królowanie Jezusa Chrystusa?
Siłą do przetrwania tego, co człowiek człowiekowi zgotował. Albo mówiąc dokładniej, tak mówią historycy, człowiek człowiekowi zgotował. Ale tak naprawdę demon człowiekowi zgotował. Człowiek tylko ze świata aniołów, upadłych aniołów, mógł nauczyć się takiej zbrodni, takiego okrucieństwa, jakie dzisiaj oglądamy. My mówimy, to jest nieludzkie, to jest demoniczne. I to jest prawda. Ale siłą do nie tylko zrozumienia tego, bo to przyjdzie za lata. Przecież dzisiaj tajemnica I wojny światowej, II wojny światowej, okrucieństwa związanego z niewolą, jaka nastąpiła po 1945 roku, z niewolą, ogromną niewolą, dzisiaj już wydaje się nam być tajemnicą odkrytą. My to w miarę rozumiemy, skąd się to wzięło, jakie były dźwignie historyczne, polityczne, co za tym się kryło, jakie wpływy wewnętrzne, zewnętrzne. Natomiast siłą do przetrwania tamtych czasów przecież zawsze była wiara. Naród polski poddawany różnym próbom. Dzisiaj też pewnie mamy wielki egzamin do zdania, musi wrócić do swojej tożsamości. To, co dzisiaj się dzieje, nie jest całkowitą nowością. Bo prawda, sytuacja obecna jest po raz pierwszy, bo XXI wieku i napaści na Ukrainę jeszcze w takiej formie nie przeżywaliśmy. To jest coś nowego. Natomiast sama rzeczywistość wojny, okrucieństwa nie jest dla nas czymś nowym. Jako dla pokolenia ludzi, którzy zamienili serce często na komórkę, a życie towarzyskie, rodzinne czy religijne na doznania wirtualne, to może wydawać się nowe, bo pewnie tak dla osób, które uwikłały się w świat wirtualny, ta rzeczywistość się jawi, ale dla tych, którzy zawsze lubili słuchać starszych, jakąś swoją perspektywę historii narodu mają wyczytaną z ust babci, dziadka, to, co dzisiaj się dzieje, nie jest czymś zupełnie nowym. Pytanie tylko, jak ja się w tym zachowam? Czy ja jako Polak przypomnę sobie, że ja mam swoją królową, kogoś, kto jest odpowiedzialny za moje bezpieczeństwo, jeżeli ja tej królowej ufam, jeżeli ja swoje życie układam zgodnie z zasadami, które panują w jej królestwie. I tutaj znowu wrócę do tematu. Czy my, jako katolicy w Polsce dzisiaj, jesteśmy z tego świata, w którym wywołuje się wojny, w którym pozwala się na to, żeby ciche wojny trwały i nawet nie pozwala się korespondentom wojennym przekazywać do publicznej wiadomości tego, co się dzieje, bo zburzyłoby się pewien gospodarczy czy ciemnogospodarczy system. Przecież mnóstwo tak zwanych wojen domowych trwa. Pewnie w każdym kraju, każdy naród, bo trudno mi sobie teraz uzmysłowić, czy jest naród, który chroni życie swoich obywateli naprawdę od pierwszego momentu, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci. I to prawem. Prawem, które jest z tego świata. Natomiast życie człowieka nie jest z tego świata. I na tym świecie się nie kończy.
Spoglądając również i pozostając przy tym temacie związanym z wojną na Ukrainie, to wielkie nadzieje wiążemy z jednej strony z tymi przedsięwzięciami, które dokonywane są w tej przestrzeni międzynarodowej, prawda, tej pomocy międzynarodowej, która jest i która płynie w kierunku Ukrainy, ale my jako ludzie wierzący, jako katolicy, myślę, że jeszcze większą ufność pokładamy w tym, co dokonało się, prawda, jakiś czas temu, czyli zawierzenie Rosji, Ukrainy właśnie niepokalanej.
Jeżeli przypomnimy sobie, co działo się po II wojnie światowej, jak bardzo owocne były wpływy ludzkie. co działo się w Europie. Po tej krwi, która z serc polskich żołnierzy popłynęła na różnych przecież frontach, rozsiana po całej Europie i pewnie świecie, trzeba tak powiedzieć, jak bardzo przeliczyliśmy się, licząc na ludzką pomoc, na dyplomację. Ja nie mówię o sytuacji dzisiejszej, to ocenimy później. Mówię o zamierzchłej historii. My się już tego powinniśmy nauczyć z historii. My nie możemy zostawić tylko temu, co człowiek potrafi zrobić w imię również własnych interesów, w imię jakiejś układności, spełnienia swoich celów. Dyplomacja, polityka mają swoje prawa i wszyscy o tym wiemy. I to jest ten świat. My w tym świecie żyjemy, nie możemy się tego świata wyrzec. Przecież, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie, na co dzień pracujecie w tym świecie. Jesteście wystawieni na wiele prób. Wasza wiara, to, co wiecie o Bogu, to, co wiecie o swojej moralności, o swoich poglądach, doskonale przeżywacie to na swojej skórze, jak świat przeciw temu walczy, jak często nie zgadza się z tym. Natomiast wspomniał ojciec o wielkich nadziejach pokładanych w zawierzeniu Maryi. Tak naprawdę nasz naród już został Maryi oddany, zawierzony. Pewnie to, co przeżywamy teraz, to jest powrót, pogłębienie dla większej świadomości, że Maryja jest naszą królową i że Chrystus, akt intronizacji, może ponownej intronizacji, tu bardziej chodzi o świadomość naszą niż o to, że Chrystus w narodzie został wprowadzony na tron, bo przecież to nie mogło się tak dokonać. On jest królem. Króla nie wprowadza się na tron. Jedynie króla można zauważyć i zacząć słuchać. I akt intronizacji pewnie bardziej na tym polegał niż na realnym pozwoleniu, aby Chrystus zasiadł na tronie naszej ojczyzny, naszego narodu. Tutaj przecież oponenci tego ruchu bardzo często pokazywali, że są różne kierunki i różne aspekty życia. I patrząc politycznie, patrząc na naród jako grupę ludzi, niekoniecznie przecież wszystkich wierzących, należy uszanować wolę wszystkich. I to jest racja. Natomiast królowanie Chrystusa dotyczy głębszego poziomu, poziomu naszych serc. I co się dokonało w oddaniu Polski w niewolę Maryi, w tych aktach, które dokonują się w naszych domach. Ludzie na parafiach bardzo często sięgają do indywidualnego albo parafialnego przygotowania przez nowennę 33-dniową, aby oddać rodzinę, zakłady pracy Maryi. I tutaj pewnie słowa, których tak i tak dużo z każdych ust pada we współczesnym świecie, można powołać się na praktykę. Ci, którzy się Maryi oddali swoje rodziny, swoje firmy, może i też szersze instytucje. Czasami przecież mówimy o oddawaniu całych miast czy parafii. Jak to działa? Co się wówczas dzieje, kiedy jesteśmy świadomi oddani Maryi i kiedy pamiętamy, że pierwsze i ostatnie słowo należy do niej? I to zawsze będzie słowo fiat. Pamiętaj o Bogu, bądź Mu posłuszny, bądź Mu wierny. I wielu Polaków już dzisiaj wie, jak to działa. Kiedy naprawdę przejmujemy się tym królowaniem Maryi, ale nie na poziomie życia zewnętrznego, tylko na poziomie naszych serc. Dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, podczas mszy świętej w małym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w malutkiej miejscowości na terenie diecezji pelplińskiej w Płochocinie, kapłan w czasie homilii wspomniał o obrazie ze swojego rodzinnego domu, który jest obrazem tysięcy rodzin polskich. On mówił, że w domu wisiał obraz, pod którym jako dziecko czytał słowa: pod Twoją obronę uciekamy się. Ilu z nas wychowało się w takiej atmosferze tego zdania i obrazu Matki Bożej Królowej Polski, zadając pytanie mamie, czym są te rany na obliczu Maryi i dlaczego ona ma taką piękną koronę? Co to znaczy, że jest naszą królową? Obecne czasy nie są czymś nowym. Nowi jesteśmy my. My jeszcze nie żyliśmy w tym wieku, nie żyliśmy tym, co będzie nam dane. To jest przed nami. Natomiast zasada do mądrego przeżycia tego, co nowe, już jest w historii nam podana. Wróćcie do Boga. Wróćcie do tego, co jest Jego prawem. Przecież wojna nie jest sprawą strategii militarnej rozłożenia wojsk, ale jest pewnie, tak trzeba powiedzieć, zemstą też sił duchowych wobec społeczeństw, które nie zawsze potrafiły odnaleźć się w Bożym prawie. Wojna przybrała formę widzialną. Teraz widzimy, że dzieci mogą stracić nóżkę, wchodząc na minę. Kiedy działo się to pod sercem matki, tak jak już wspomniałem, korespondenci wojenni mówiący o grzechu aborcji często mieli zakrywane usta. Nie podawano do wiadomości publicznej tego, co mówili o skali tego grzechu, o konsekwencjach. A my przecież dzisiaj jako społeczeństwo, które uczy się rozumienia innych, musimy wziąć pod uwagę, że mnóstwo ludzi po grzechu aborcji się nawracało. Oni dzisiaj inaczej patrzą na to, czego się dopuścili. I myślę, że o takim świadectwie powrotu od pokutowania zła, które jest czy było w historii naszego narodu, w historii innych narodów, my nie możemy zapominać, patrząc na to, co dzieje się w tak zwanej rzeczywistości zewnętrznej, w tej wojnie, która jest przecież demoniczna. Człowiek nie ma prawa do robienia tego, co dzisiaj robi, ale też nie ma prawa do robienia tego, co dokonywał w ukryciu, nazywając pewne rzeczy tak łagodnie prawem do samostanowienia. Przecież wojna jest też prawem do samostanowienia silniejszych. Mam lepiej rozłożone wojska, większe armaty, więc samostanowię o sobie, twoim kosztem, kosztem twojego życia, kosztem twoich dzieci. Jest pewna analogia. Oczywiście rozumiem, trzeba mieć dobrą wolę, żeby tą analogię złapać, ale właśnie o taką dobrą wolę naszych słuchaczy czy telewidzów proszę.
Maryja Królowa, z tego czy nie z tego świata, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Zapraszam również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. I to właśnie wokół tego tematu, wokół jej osoby dzisiaj pochylamy się w naszej dyskusji, naszej rozmowie, odkrywając to królowanie. Chcemy przeżywać świadomie to królowanie. Chcemy coraz bardziej Maryję zapraszać do naszego życia, aby ona w każdym wymiarze naszego życia osobistego, społecznego królowała. Księże doktorze, wspominając o tajemnicy fatimskiej poniekąd, Maryja jest królową pokoju. I Maryja jakże pragnie tego pokoju. I również czym jest ten pokój, o którym mówi Maryja? Jaką rolę tutaj również odgrywa chociażby nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, o które Maryja prosi, o których mówi, prawda? Jak, na ile my przyjęliśmy się tą prośbą Maryi?
Kiedy papież Jan XXIII pisał encyklikę o pokoju, na świecie, przypomniał ważną zasadę, że pokój nie jest tylko brakiem wojny, że są pewne wartości do spełnienia, wartości duchowe, również religijne, a przede wszystkim powrót do Boga jako zasada pokoju w świecie ludzi. Zwróćmy uwagę, że Chrystus odkupił nas, to się udało, ale okupant rzymski nie opuścił jego ojczyzny. Można powiedzieć więcej. To z ust człowieka, który z tego narodu okupanta się wywodził, padły słowa wyznania wiary. Zaprawdę ten był Synem Bożym, tak mówi setnik. Później zwrócimy uwagę, że w Fatimie Maryja Przecież czczona jest jako królowa pokoju. Pokoju z tego czy nie z tego świata? Właśnie. Maryja jest królową pokoju, który Chrystus daje temu światu. A to nie jest pokój, który zakończy zaraz wojnę i spowoduje, że wszelkie wskaźniki gospodarcze będą w tabelach na takim poziomie, że ekonomiści, ludzie zajmujący się handlem będą zadowoleni. To jest pokój, który Chrystus zmartwychwstały daje światu. To jest pokój, w którym jest nadzieja. Można pokonać grzech. Jeżeli ja ten grzech w sobie pokonam, sakrament pokuty i pojednania, to jest rozwiązanie dla naszych czasów. To tutaj wojnę można pokonać. W moim wyznaniu grzechów. Kiedy ja nawracam swoje serce, ja czynię siebie zdolnego do przyjęcia Bożego pokoju. I wtedy w świecie, w którym przecież też żyjemy, jesteśmy przecież z tego świata, pochodzimy z tego świata, w tym świecie uczymy się żyć Bogiem i do tego świata jesteśmy posłani. Przecież kiedy kończy się msza święta, kapłan mówi, idźcie w pokoju Chrystusa. Kiedyś bardziej wybrzmiewały w tych słowach idte missa est, posłanie. Ofiara jest spełniona, ale teraz wy idźcie w duchu tej ofiary, w duchu zwycięskiego krzyża Chrystusa, aby w świecie nieść pokój, tam gdzie tego pokoju nie ma. Jaka jest więc długa droga od serca, które przyjmuje Boży pokój, do tego, aby czynić pokój w świecie. Ostatnie publiczne jawienia Maryi w Fatimie zakończyło się cudem słońca. I ten cud słońca widziało przecież tysiące ludzi. Nie mogli temu zaprzeczyć. Bóg objawił swoją moc. Moc nad ciałami niebieskimi, bo przecież Bóg jest stwórcą tego wszystkiego. Również porządków społecznych, gospodarczych, narodowych, w których my dzisiaj żyjemy, jesteśmy uwikłani. I to przecież nie od teraz. No, znawcy tematu pewnie potwierdzą to, że wojna, o której dzisiaj mówimy, ona była od dawna przygotowywana. Pewne daty charakterystyczne dla Polaka, który świadomy był w 2010 roku tego, co się dzieje, tego, co się może zapowiadać. Świadomy był w kolejnych latach czy wydarzeniach, które dokonywały się w naszej ojczyźnie, również w czasie trwania zarazy, z którą się borykaliśmy, tych głodów, które w sobie odkrywaliśmy. Przecież to wszystko trzeba odczytać w jednym kluczu. Bóg obecny w swoim świecie upomina się o ten świat. Upomina się o nas, którzy sami uwikłaliśmy się w tym świecie. Dlatego wołamy, przyjdź Panie Jezu, bo my jako ludzie nie jesteśmy w stanie posprzątać swoimi regułami i zasadami tego świata. Żaden sąd, żadna instytucja prawna, żadna organizacja gospodarcza, żadne działanie humanitarne nie są w stanie przywrócić pełnego porządku w świecie, który został zachwiany grzechem. Grzechem społecznym, to jest grzech, który odkłada się przez całe wieki. My dzisiaj boleśnie doświadczamy konsekwencji tego grzechu, ale pewnie można powiedzieć, może to nas obudzi na świadomość, gdzie szukać pomocy. Jeszcze jedna bardzo ważna myśl. My otrzymaliśmy pokój od Chrystusa nie wbrew tym, którzy w Jezusa nie wierzą. Nie wbrew tym, którzy do tej pory biorą pieniądze, aby kłamać, że Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętamy, Ewangelia mówi o tych pieniądzach. Kto je dał, komu je dał. Ten proceder do tej pory jest przecież organizowany, zasilany przez wrogów Kościoła, przez różne pewnie organizacje, które żyją na tym, aby zakłamać Ewangelię. Ewangelia jest również dla nich. Już wspomniałem o wielkim cudzie nawrócenia, przemiany serca. Właśnie Maryja jest królową wszystkich, choć nie wszyscy o tym wiedzą. To jej królowanie wiąże się z tym, że my jesteśmy przez Boga stworzeni, że wszyscy jesteśmy odkupieni przez jej Syna. Również ci, którzy tego nie rozumieją, albo ci, którzy nawet z Chrystusowym krzyżem walczą. Podobnie jest z zasadą jej królewskości. Ona jest królową. A co to znaczy właściwie królową? Matką, która ma władzę wobec każdego człowieka. I taki obraz, kiedy dziecko śpi i przez sen się odkryje, W nocy przychodzi matka i przykrywa dziecko. Każdy z nas to pamięta. A rodzice wiedzą, że tak trzeba często robić, bo dzieci się odkrywają. To jest to działanie Maryi Królowej. Okazana mi jest pomoc, wbrew mojej woli, ale ja tej pomocy potrzebuję. Więc matka w nocy mojej wiary, w nocy mojego grzechu, kiedy ja śpię, kiedy ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale jestem odkryty, ona mnie przykrywa. Ma władzę nad moim życiem. Źródłem tej władzy jest macierzyństwo, boskie macierzyństwo i duchowe macierzyństwo, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Jeszcze nie tak dawno jeden z teologów zwrócił uwagę, że znak Maryi jako niewiasty obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, że rozsiany jest po każdym zakątku Europy. Po tej Europie, która jest wierząca i niewierząca, i niezdeklarowana, i walcząca z Kościołem, ten znak jest rozsiany. W różnych miejscach są przecież flagi, które właśnie są niebieskie i mają 12 gwiazd, choć członkowskich narodów organizacji, do której te flagi należą, jest przecież więcej. Symbol pozostał, bo to przecież symbol Maryi, naszej Matki. Co on dzisiaj w tej Europie, tak różnorodnej, tak często podzielonej, oznacza? Ja chciałbym w dzisiejszej Ewangelii odczytać taką prawdę dla mojego narodu, że może jako naród, który jest Maryi szczególnie oddany i przejął się przesłaniem fatimskim, pierwszymi sobotami miesiąca, te nabożeństwa jak grzyby po deszczu łaski, narastają w naszych wspólnotach. Pewnie jest to radością niejednego księdza proboszcza, że oddolnie przychodzi inicjatywa. Parafianie po prostu chcą gromadzić się w pierwsze soboty, aby wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi. I Polska pewnie pośród tych 12 gwiazd, ja tak patrzę symbolicznie, jest tym Janem, znaczy kimś bardzo młodym, kto ma mało do powiedzenia. No, nie za wiele mamy do powiedzenia. Ale mówimy czasami bez słów, stojąc pod krzyżem przy Maryi. I pewnie bolesne jest dla nas to, że krzyż, który ma nas zjednoczyć, w 2010 roku, pamiętamy, stał się znakiem podziału, znakiem sprzeciwu, ale też znakiem podziału między wierzącymi również. Ma stać, czy nie ma prawa, aby być postawionym w tym miejscu? Dzisiaj pewnie w narodzie naszym, myślę szczególnie o ludziach wierzących, choć pewnie nie tylko, znakiem, który najbardziej ma jednoczyć, Eucharystia, msza święta, no, też staje się znakiem podziału. W taki sposób przeżywana, czy w taki sposób? W ogóle przeżywana, czy nie przeżywana? Myślę, że każdy po swojemu te półsłówka, które wyrzekłem, potrafi zinterpretować w sposób właściwy i taki no, pobożny.
Maria, z tego czy nie z tego świata? Temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, a my zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Księże doktorze, temat bardzo ważny, zwłaszcza, że dzisiaj święto Królowej Polski. Święty Jan Paweł II podkreślał, że od ponad 2000 lat Kościół wsłuchuje się w ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Jezus nie myśli o sobie, On umiera. Myśli o nas i zostawia dla nas swój testament. Wszystkim pokoleniom. A ten testament brzmi w ten sposób. Niewiasto, oto syn twój, a do ucznia pewnie oto matka twoja. I od tej pory zostawia matkę apostołom, a jak? I im zostawia, to jest matko Kościoła. Ja teraz odniosę się o Maryi w zasługach w kontekście naszej ojczyzny. Po Chrzcie Świętym w 966 roku Polacy stali się pojętnymi uczniami Jezusa, ale też pokochali Jego Matkę. A Maryja też pokochała nasz naród. To była wzajemna miłość. od początku państwa polskiego jest ona naszą matką i modli się za nas i prosi swojego syna o pomoc dla Polski. A wrogowie nieraz chcieli polskie chrześcijaństwo zniszczyć i naród też. Ale Maria nas broniła i broni. No, przykłady: Grunwald, Legnica, Wiedeń, Szwecja. 1918 rok odzyskanie niepodległości, 1920, a wcześniej były zabory, później II wojna światowa. I Polska była co chwilę krzyżowana, ale dzięki Marii zmartwychwstała. Zawsze zmartwychwstała. Sądzę, że Maria posłużyła się też naszym narodem, rycerzami, od zniewolenia świata, od islamu, komunizmu i nawet III wojny światowej, ponieważ Kukliński ujawnił to wszystko i nie było tej wojny. No i też przyczyniła się do rozwalenia bolszewickiej Rosji przez Solidarność. A święty Jan Paweł II, błogosławiony Stefan Wyszyński, nasz Kościół, wierni, kochali i kochają Marię. I dopóki będziemy kochać ją to i modlić się do niej, to ona nas obroni przed marksizmem kulturowym, a teraz ostatnio tym tęczowym. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiam panie Stanisławie. Dziękujemy, księże doktorze. Co najmniej dwa aspekty wypowiedzi pana Stanisława. Ten pierwszy ewangeliczny. I tutaj też nawiązanie do tego pierwszego dekretu, który pan Jezus jako król właśnie z krzyża wydał, bo król wydaje dekrety. I jaki był ten pierwszy dekret króla, którym jest Jezus Chrystus z krzyża? No i ten drugi aspekt wypowiedzi pana Stanisława, czyli ta maryjność naszego narodu i jej osoba wpisana w dzieje historii Polski.
Nawet w prawie świeckim jest zasada, która mówi, że trzeba uszanować wolę człowieka umierającego. Mówimy o testamencie. Kiedy Chrystus rozpięty na krzyżu konał w wielkich konwulsjach, to jego cierpienie jest niewyobrażalne dla nas. On bardzo cierpiał i znosił ogromny ból, kiedy pragnął coś wypowiedzieć. Za cenę wielkiego bólu wypowiadał każde słowo. Dlatego te słowa z krzyża, które nazywamy testamentem, tak bardzo cenimy. A skoro krzyż jest tronem i król wypowiada jakieś słowa, to każde ze zdań Jezusa z tych 7 ostatnich słów, których nauczył się w szkole Maryi. Tak pięknie pokazuje to arcybiskup Fulton Sheen w swojej książce, łącząc słowa Maryi ze słowami ostatnimi Jezusa z krzyża. To jest jedna szkoła. Przecież Chrystus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi w szkole nazaretańskiej. On od swojej matki uczył się jako człowiek miłować Boga. Odkrywał też głębie tajemnicy swojego synostwa wobec Ojca. I właśnie do tej tajemnicy odwołuje się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy wydaje, można tak to powiedzieć w cudzysłowie, swój dekret z krzyża jako król. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wołanie do Ojca, świadomość tego, że jest Ojciec, nawet jeżeli później padną słowa, które świadczą o tak głębokiej tajemnicy miłosierdzia Bożego, że chyba człowiekowi trudno to pojąć. Myślę o tych słowach: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Wyraz Bożego miłosierdzia. Trudno nawet to krótko wytłumaczyć, ale zostawmy to sobie w sercu. Może kiedyś to do nas wróci. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, pośród różnych słów wypowiada również te: wykonało się. To znaczy ma wiedzę na temat jakiegoś planu, który się dopełnił. Ten plan jest też wielką tajemnicą. Tajemnicą wierności Ojcu. Ale również te słowa. Zanim się wszystko dokona, ludzkość, Kościół, świat w osobie Jana, umiłowanego ucznia, którego imienia sam Jan tutaj nie zdradza, nie mówi o sobie, zostawiając miejsce dla wszystkich, którzy możemy czuć się umiłowanymi uczniami Jezusa. I słyszymy te słowa: oto matka twoja, oto matka twoja. Maryja słyszy: oto syn twój. I od tej pory uczeń wziął ją do siebie, to znaczy do swojego życia. Zaczyna żyć życiem Maryi, a to jest życie Jezusa. To o to przecież chodzi. Maryja nie zasłania Jezusa. Ona z apostołami dalej modli się o to, aby ukryty odwieczny plan Ojca się wypełnił, aby przyszedł Duch i nauczył apostołów przebaczać. Najpierw sobie. I to jest ta moc królewskości Maryi w naszym świecie. To jest to, po czym się zdradzimy, że nie jesteśmy z tego świata. Że wyjdzie na jaw, że katolicy nie są z tego świata, bo żyją prawami, które ten świat przekraczają. A są to prawa miłosierdzia Bożego i tajemnica przebaczenia. Przebaczyć sobie. Czy my lubimy się spowiadać? No właśnie to jest miejsce, w którym uczymy się przebaczyć sobie. Ja sobie pragnę przebaczyć, bo Bóg mi przebacza. W sakramencie pokuty i pojednania. Przecież dlatego Jezus umierał na krzyżu, po to jako zmartwychwstały powie do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, grzechy są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. A zatem trzeba grzechy wyznać wobec kapłana, który jest sługą tego sakramentu. I myślę, że do głosu ta królewskość Maryi tutaj dochodzi bardzo mocno. Bóg mi przebacza. Wyjednał mi to przebaczenie, umierając na krzyżu. Ale pamiętajmy, że są dwa ołtarze na Golgocie. Jest to ciało Syna przybitego do krzyża, ciało, które wziął z Matki. Ale jest drugi ołtarz. To jest serce Matki, na którym Maryja jako uczestniczka tajemnicy zbawienia również bierze udział. Każde słowo, które pada z krzyża, przenika jej serce. I Kościół te słowa dobrze zapamiętał, dobrze je rozważył, bo one najpierw zapadły w sercu Matki. To tak może na kanwie tego, o czym mówił pan Stanisław w rozmowie. To jest ten pierwszy aspekt wierności Maryi, ale jeszcze sięgnijmy do drugiego. Czy my dzisiaj pamiętamy o tym, że to jest wola Jezusa, żebyśmy Maryję przyjęli za Matkę? Ale ona jest Matką wszystkich, również tych, którzy mnie krzywdzą, którzy mnie ranią. Dlatego, kochani, jeżeli chcemy, aby wojny tego świata szybko się skończyły, to musimy przestać przeklinać, złorzeczyć, przyzywać złego ducha nad osobami, które stoją za tą wojną, bo przez to wzmacniamy ich siłę. Kiedy zakończyła się II wojna światowa, to było chyba dawno temu, patrząc na to, ile my dzisiaj mamy lat, niewielu z nas pamięta, pewnie niewielu nawet tamte czasy przeżywało. Naród polski i niemiecki zjednoczył się, zaczęło się od biskupów. Pamiętamy, dokładnie chodziło o sprawę beatyfikacji wielkiego kapłana Polaka, zakonnika, ojca Maksymiliana. W 1971 roku dochodzi do tej beatyfikacji. Ale najpierw biskupi polscy i niemieccy wspólnie w jednym szeregu stają i proszą o łaskę wobec Kościoła, aby beatyfikowano tego wielkiego męczennika. I to był pierwszy krok do tego, żeby biskupi polscy i niemieccy wzajemnie wypowiedzieli sobie te słowa. Najpierw to zrobili biskupi polscy. Wybaczamy i prosimy o przebaczenie. Pamiętamy historycznie, jak to zostało zinterpretowane. Oczywiście po 1945 roku i po okupacji tego czasu nie mogły być inaczej zinterpretowane jako zdrada stanu. Ale jakie owoce to przyniosło? Teraz patrząc na obecną wojnę, która się dzieje, czy jeżeli chcemy, żeby to najszybciej się skończyło, musimy popatrzeć na to, co już kiedyś w historii się wydarzyło. Możemy zacząć od tego etapu. To jest trudne. Aż trudno te słowa wypowiedzieć, ale tu musi nastąpić przebaczenie. Czy nasza świadomość Boga, miłości, którą od Niego otrzymujemy, jest już tak wielka, że stać nas na wypowiedzenie i to wobec narodu najpierw ukraińskiego, później rosyjskiego, jeszcze raz niemieckiego. To jest bardzo ważne. I innych narodów, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Francji, przebaczamy. I prosimy o przebaczenie. I te słowa, one brzmią jak nieporozumienie w tym świecie, jak błąd pobożnego księdza, który nic nie rozumie. I pewnie tak jest i niech tak zostanie. Natomiast w logice Boga to jest początek odrodzenia i pokoju. To przebaczenie, które otrzymujemy od Boga dla nas, żeby przekazać innym narodom. I kiedy patrzę na Maryję jako królową mojego narodu, jako matkę jedności, królowę, która jest tą, która dała światu księcia pokoju. Tak przecież Matka Boża tak jest czczona również w Meczugorje, tak ją nazywamy królową pokoju. Ludzie modlą się często koronką pokoju, prosząc o łaskę pokoju, bo ona jest początkiem i tą iskrą, która ma z Polski wyjść, to przecież o nią chodzi. Dzisiaj nie mamy wątpliwości. I Wyszyński, i Wojtyła, i Faustyna, i Sopoćko, i ksiądz Jerzy Popiełuszko, i ksiądz wspomniany już tutaj zakonnik, ojciec Maksymilian Maria Kolbe, czy wielu innych, arcybiskup Baraniak, wielu, wielu innych. Można by przecież wymienić całą plejadę tych świętych polskich i kapłanów, i też świeckich. To jest tylko początek tej iskry, ale cała moc tej iskry to jest niepokalana. Gwiazda pokoju, która najpierw w sercach Polaków ma zabłysnąć, a później przez serca Polaków na całym świecie. I w tym nie ma niezdrowego mesjanizmu, w tym nie ma nacjonalizmu. My chcemy służyć innym. Dlaczego? Bo historia nas tak ukształtowała, że jesteśmy jak Chrystus ukrzyżowany pomiędzy dwoma złodziejami. Co to znaczy? No, każdy z nas, pewnie bynajmniej ci, którzy tego słuchają, są Polakami albo przynajmniej rozumieją język polski, znają też naszą historię, niech te słowa rozważą. Ich autorem jest wspomniany już arcybiskup Fulton Sheen. Polska została ukrzyżowana, jak Jezus, pomiędzy dwoma złodziejami. I dla polepszenia humoru można się zastanawiać, po której stronie jest ten dobry złodziej. Oby po obu stronach. Znaczy ten, który się nawróci, który zrozumie coś. Ale też Polska jest jak Chrystus w swoim zmartwychwstaniu. I tutaj pan Stanisław nie przesadza, mówiąc, ja chyba też nie przesadzę, mówiąc, że jesteśmy jedynym narodem, który rzeczywiście zmartwychwstał. Ale nie dla siebie. Chrystus też nie zmartwychwstał dla siebie. Zmartwychwstały naród ma do przesłania, do przekazania światu przesłanie pokoju. Pokój wam. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Maria Królowa z tego czy nie z tego świata? Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jest takie pytanie, czy Maria jest królową z tej ziemi, z tego czy nie z tego świata? Więc na pewno jest królową z tego i z tego świata niebiańskiego. I właśnie tutaj ksiądz, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza, gościa i ojca. Właśnie Maryja, tu ojciec mówi o Medjugorje i tu mi przyszła taka wielka myśl, że Maryja właśnie bardzo prosi w Medjugorje o modlitwę i posty. I to posty o chlebie i wodzie w środy i piątki. Co warto by było wszędzie wprowadzić i dla wszystkich, a właśnie Regina, nim się przedstawiam tak, właśnie na cały świat, żeby poszła ta myśl, to zadanie, żebyśmy pościli o chlebie i wodzie, bo taka siostra Emanuel z Medjugorje właśnie pisała w swojej książce o tym, że jeżeli pościmy o chlebie i wodzie, to wnika w nas Duch Święty, a zły duch nie ma do nas dostępu. I tutaj ojciec mówił właśnie o tym złym duchu, o tym złu z Rosji płynącym. Gdybyśmy właśnie pościli tak i prosili Pana Boga, Jezusa, a zresztą też i wszystkich świętych, bo przecież nasz Ojciec Święty, kardynał Wyszyński i wielu innych świętych stawiają się na pewno za nami. Kiedyś usłyszałam taką myśl, że święci są bezrobotni, więc prosić ich tylko o to, pokochać ich i oni na pewno będą nam pomagać. A co do postów jeszcze, to przecież wszyscy święci, większość świętych też pościło i to często o chlebie i wodzie i właśnie pustelnikami byli, a potem zakładali wiele wielkie rzeczy powstawały, więc naprawdę te posty i te słowa, gdybyśmy przyjęli Maryi o tych postach i modlitwie, msza święta i tak dalej, to już wszyscy chyba wiedzą. No i jeszcze jedno, bardzo ładnie ksiądz mówi, a oprócz tego wygląda też bardzo pięknie, tak jakby w księdzu było więcej ducha niż...
Proszę czekać, twoja
No proszę, księże, tutaj ten ostatni akord został nam przerywany. Bardzo serdecznie Pani Regino pozdrawiamy, dziękujemy za te refleksje, dziękujemy również za przypomnienie nam wagi roli postu.
Pani Regino, dzisiaj Pani ma swoje imieniny poniekąd, bo Regina to znaczy królowa, a dokładnie córka królowej, nie? W Pani wypadku. Maryja i w Medjugorje, ale też w innych miejscach zostaje posłana po to, aby przypomnieć nam, że jest Bóg. To znaczy, że jest konkretny ratunek dla człowieka współczesnego i też dla wspomnianej Rosji, ale dla każdego narodu. Również dla nas, Polaków. Dla tych, którzy żyjemy tutaj tak blisko tronu Jasnogórskiej Pani. Tak blisko Lichenia, Gieczwałdu, wielu innych sanktuariów. Te sanktuaria, one są miejscem, gdzie Maryja zawsze przypominała o potędze modlitwy różańcowej. Na przykład Gieczwałd, niedaleko Olsztyna, znane sanktuarium w 1877 roku. Pielgrzymujemy tam. Ruch pielgrzymkowy pewnie często nawiedza to miejsce, bo tam Maryja dokonała wielkiego cudu przypomnienia Polakom, że są Polakami. Nie wbrew innym narodom, ale właśnie dla nich. Prosiła nas o różaniec, ale prosiła również o to, aby ludność przestała nadużywać alkoholu. To był wielki problem wówczas. I to jest też forma postu. Czy my dzisiaj nie nadużywamy? Alkohol, tytoń, różnego rodzaju używki. To, co ma jakość życia polepszyć, a jednocześnie jest przecież ucieczką w wielkie cierpienie. Komórka, świat wirtualny, świat informacji, głód tego, co o mnie ludzie powiedzą. Chcemy, aby dobrze o nas mówili, ale przecież zadaniem naszym nie jest słuchać komplementów na nasz temat, bo każdy siebie zna. Ale cieszy się nasze serce, kiedy słuchamy komplementy pod adresem Boga. To Jemu się należy chwała. Posty. Pani Regino, to, co Pani powiedziała, no wszyscy usłyszeliśmy. Maryja prosi rzeczywiście o ducha postu. Oczywiście to się nie dokona tak, że wszyscy zaczniemy teraz pościć, że od razu to przesłanie Maryi zostanie przez wszystkich przyjęte. Zacznie się od poszczególnych ludzi, którzy już teraz poszczą. I to bardzo dyskretnie. Przecież w rodzinie przy stole zauważymy, że na przykład mama w środę nic nie mówi, tylko nie nakłada sobie mięsa, ale za to bierze więcej przystawki. Nic nie mówiąc. I myślę, że to jest droga. Droga, która przez zawstydzenie. Skoro mama pości, to dlaczego ja, syn, ksiądz, miałbym nie pościć? A bez żadnego słowa. Myślę, że o takie apostolstwo chodzi. Te słowa Pani Reginy są bardzo cenne i za każde z nich oczywiście bardzo dziękujemy.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jelena z Kielc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie chciałabym poruszyć kwestię pijaństwa wśród młodzieży. Teraz zganiało się na komunę. Ja byłam młodą w czasie komuny. I teraz widzę, to między innymi moja córka wyprawia, to ta młodzież studencka wyprawia. Przecież to, a nie można nic powiedzieć, bo do kościoła nie chadzają. I wchodzą z nimi profesorowie na pijaństwo po znanych egzaminach. Co z tego będzie? Co z tej Polski będzie? Reklamują piwo, wino, w telewizji. No szkoda, jeszcze papierosy, te jeszcze będą. Cuda na patyku się dzieją. Przecież teraz to, co się dzieje, to jest nie do wytrzymania. Przecież nasze społeczeństwo zginie. Tak nie może być. Nie daj Boże, to co nas czeka. Ta młodzież jest rozpita. Piwo i browary i piwo, to się nie da patrzeć, jak się pójdzie do sklepu typu tych większych. Ja tam nie chadzam do Teska, do tego, tylko siedzą pizza i piwo i używki wszelkiego rodzaju. Na to nie ma żadnego przepisu,
pani
nie ma jakiegoś...
Irenko, pani Ireno, jakże to ważne, że również i są takie głosy, i takie osoby, którym leży na sercu przyszłość również i tego młodego pokolenia. Myślę, że to nie jest pełen obraz, prawda, młodego pokolenia, które jest jakże wartościowe, jakże wielu młodych ludzi, którzy patrzą daleko, daleko w przód i również budują swoje życie na tych wartościach ewangelicznych i jakże wiele jest takich osób. Oczywiście no, zawsze zdarza się jakaś część, prawda, społeczeństwa, która gdzieś właśnie może troszeczkę innymi drogami chadzam i trzeba nam o każdego się troszczyć, absolutnie. I też pięknie, że Pani tutaj z taką też i emocją i bólem mówi o właśnie tej sprawie, która jest z pewnością ważna. I tutaj to nawiązanie do Gieszwałdu, prawda, gdzie Maryja także i o to nas prosi, abyśmy na to zważali.
Ojciec wspomniał o pozytywnym świadectwie. Ja chciałbym się do tego odwołać. Jest tylu młodych ludzi, którzy są osamotnieni w swoim środowisku. Nie chodzą na tak zwane spotkania, to chyba młodzież mówi imprezy, schadzki jakieś, na których no, jest rozrywka właśnie tego typu nakreślona przez panią Irenę, bo nie czują się dobrze. Jako ojciec duchowny wiem, że naszym zadaniem w seminarium jest budowanie takiej świadomości przyszłych kapłanów, że można żyć we wstrzemięźliwości. To przynosi radość. To jest ten duch postu, który nie tylko w konkretne dni towarzyszy, ale to jest pewne ukierunkowanie do życia. Ja rezygnuję z czegoś, z tego, co może nawet w jakimś tam aspekcie nie jest od razu złe, ale ja z tego rezygnuję, bo inni mają z tym ogromny problem. W parafiach przecież są ludzie uzależnieni od alkoholu. Jeżeli duszpasterz powie sobie, że ja dla nich w ogóle z tego rezygnuję, to będzie wielki znak. Ja przy okazji chciałbym tak bardzo osobiście powiedzieć, pamiętam jak mój ojciec duchowny, ojciec Krzysztof Różański, w czasie takiej, czy to była rozmowa indywidualna, czy to było zambony, nie pamiętam, ale powiedział, potrzebujemy księży, którzy będą bardzo mocno przejęci abstynencją, którzy podejmą to dzieło. Wziąłem sobie to do serca. I mi się to bardzo ułożyło w jedną linię z tym, czego się nauczyłem w domu rodzinnym. Dzisiaj sam jestem ojcem duchownym. I co mogę powiedzieć moim wychowankom? Również do tego zachęcam, żeby być znakiem dla innych i wspierać też młodzież. Właśnie tą, która decyduje się na życie w tym świecie. Pomaganie innym, udzielanie się charytatywne, ale życie innym duchem. To znaczy właśnie bez używek, w całkowitej odpowiedzialności, bo pewna cnota, o której chcę też dzisiaj powiedzieć, to bardzo mocno musi wybrzmieć. Jeżeli jest święto naszej królowej, wróćmy do flagi narodowej. Czerwień to dla mnie krew męczenników. Na niej się wychowałem. Jestem dzieckiem świętości ojca Maksymiliana, księdza Jerzego Popiełuszko. Im zawdzięczam radość mojego dzieciństwa, inspiracje w powołaniu, radość tego, co dzisiaj robię. I to jest ta czerwień. Ona ciągle w Eucharystii jest obecna, ale jeszcze jest biel. To jest dziewictwo, czystość. Biała sukienka od pierwszej komunii, biała sukienka ślubna i pewien rekwizyt, który jest dla mnie święty. Nie wiem, jak w tym świecie to wygląda, ale dla mnie i pewnie dla wszystkich katolików jest święty. Biały welon. Dlatego wołanie o to, aby nie wchodzić w używki. Bo bardzo często twierdza czystości zostaje podbita nieświadomie, kiedy wyłączy się ochrona. Kiedy ja nie myślę o tym, co robię, czy o tym, co wobec mnie ktoś inny robi. Duch trzeźwości, czystości jest tak bardzo potrzebny i jest obecny w młodych ludziach. Jeszcze jedna rzecz. Obok zła, które widzimy w świecie, jest też wielkie, ukryte dobro. Chodzi mi o osoby, które cierpią w ukryciu, o których nikt nie wie. Są przecież schorzenia, które nie pozwalają, pomimo tego, że już można zdjąć maseczki i wyjść z domu i nie otrzymamy za to mandatu. Są osoby, które nie mogą wychodzić z domu z powodu przybicia chorobą do łoża boleści albo z powodu takich odmian chorób, które pozwalają funkcjonować tylko na małej przestrzeni. I te osoby są osobami, które w sposób naturalny bardzo poszczą. Często od rozrywek takich jak nawet spacer, spotkanie z ludźmi, a nawet od największej przyjemności dla duszy, jaką jest udział w Eucharystii, pozostaje im tylko radio, telewizja. Ja wiem, że takie osoby się za nas modlą i teraz słyszą nas. Więc w tym miejscu to jest akcent dla was, kochani. Wasza modlitwa, cierpienie, ofiara jest nam bardzo potrzebna. Szczególnie właśnie Radiu Maryja, Telewizji Trwam. Pewnie wy wiele zawdzięczacie tym środkom przekazu, Ewangelii, ale też i wasze cierpienie jest bardzo potrzebne, żeby dalej wspomniane tutaj media czyniły swoją powinność wobec wierzących, głosiły prawdę i nie bały się to czynić. Za co zresztą bardzo na ręce Ojcu dziękuję w imieniu słuchaczy, telewidzów.
A z naszej strony jako Rodzina Radia Maryja, bo to wspólnie tworzymy tę przestrzeń ewangelizacji, to zawsze ta wspólnota jest niezmiernie ważna i akcent jest na niej położony, bo samemu to człowiek wiemy, że niewiele by wskórał, a wspólnie możemy wiele uczynić. Też dziękujemy także i księdzu doktorowi za dzisiejsze spotkanie i za to zarysowanie tego tematu królowania Najświętszej Maryi Panny w przestrzeni narodu, ale i w przestrzeni tego naszego osobistego życia. Niech Maryja króluje także i coraz bardziej w życiu księdza doktora.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość mówienia o Maryi, a jednocześnie słuchania o niej. Niech będzie królową naszych serc, niech uczy nas przebaczać. I bardzo proszę, bo za chwilę matury, o odwagę. Nie zagłuszajcie głosu wezwania Chrystusa, który was powołuje do kapłaństwa. Młodzi maturzyści, nie bójcie się tego. Maryja jest matką naszego powołania, ona poprowadzi. I nie wiem, czy to widać, ale kapłani są szczęśliwi. Nie wiem, czy to mamy w twarz wpisane, czy nie, ale bycie księdzem to jest wielka radość. To nie jest smutek, to nie jest ciągłe życie w postach, które przynoszą tylko smutek i jakiś znój. Wręcz przeciwnie, jest wielka radość. I siedząc tutaj też dziękuję klerykom w Pelplinie i kapłanom, którzy ze mną na co dzień współpracują, za to, że to, czym się podzieliłem, jest tym, czym razem wspólnie żyjemy. Więc odwagi. Pozdrawiam wszystkich kleryków w każdym seminarium duchownym, również ojców redemptorystów i życzę odwagi. Niech Maryja króluje w waszych sercach, a przez was niech króluje również w tym świecie, bo przecież ten świat nie ma innego Stwórcy. Jest jeden Stwórca wszystkiego. Dziękuję.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, naszym gościem. Dziękuję wszystkim widzom oraz słuchaczom za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.